Przy mikrofonie Grzegorz Gil, dzisiejszy GPS, jak Państwo doskonale wiecie, a ci, którzy dołączają, dowiadują się teraz, Ararat, Karabach, Armenia, bardzo ciekawe państwo, wtłoczone w okoliczności przyrody, niełatwe wcale, no bo to wyżynne państwo, a jeśli popatrzymy na sąsiadów, to okazuje się, że ups, arka odpłynęła i trzeba się dogadywać, szukać sojuszników gdzieś dalej, między innymi doszukiwać się w Rosji Putina, która generalnie no nie jest do końca wiarygodna, ale gwarantuje pewne porozumienia, między innymi dotyczące konfliktu o Karabach, ten rusycyzm górski. Rozmawiamy z panem Maciejem Musiałem z portalu Mówiąc Prost. I ta ostatnia część to, drodzy państwo, potraktowanie konfliktu o Karabach jako pewnej przesłanki myślenia o tym, że sypie się postradziecki system bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę równolegle także wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i pewne symboliczne wydarzenia. W końcu zeszłego roku premier Nikol Paszynian odmówił podpisania deklaracji po jednym ze szczytów organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To takie trochę euroazjatyckie NATO, takie anty-NATO. Niektórzy powiedzą, że to łobuz. Odmówił podpisania, no ale jednak pojawia się na Kremlu. Rozmawia z Putinem. Chyba nie do końca ma wyjście, ale wyjdziemy od sytuacji w związku z konfliktem. Znamy przyczynę eskalacji roku 2020 i wychodzimy z tego konfliktu, z historii tego konfliktu, genezy do współczesności. Czy, panie Macieju, Armenia ten konflikt przegrywa?
No myślę, że tak. Myślę, że jeśli chodzi o sam konflikt w Górskim Karabachu, no to on został jednak rozstrzygnięty w 2020 roku na mocy tego układu z 10 listopada pomiędzy Rosją, Azerbejdżanem i Armenią. I tak naprawdę no, Armenia i Republika Armenii no, nie ma za bardzo co powiedzieć, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Górskim Karabachu. Oczywiście on ma ogromną łączność tam ekonomiczną, kulturową i społeczną z tym rejonem, no ale tak naprawdę kontrolę sprawują tam Rosjanie i rosyjskie siły pokojowe, tak zwane mirotworcy.
No mówimy o mirotworcach, mówimy o Górskim Karabachu, stolica Stepanakert, różnego rodzaju no, związki i jednoznacznie jest tam więcej kultury Ormian, Armenii, aniżeli Azerbejdżanu. Natomiast no, jest to trudna geograficznie, geopolitycznie układanka, ponieważ to, co dziś wyłącznie łączy Górski Karabach, Karabach Artsakh z Armenią właściwą, to tak zwany korytarz laczyński, tak?
Tak, korytarz laczyński, tak. Korytarz laczyński jest jedynym takim pasmem, który miał właśnie na mocy tego układu wspomnianego przeze mnie łączyć nadal Republikę Armenii oraz władze tego quasi Republiki Górskiego Karabachu. I szósty punkt układu właśnie tego, którego też się podpisał Azerbejdżan, mówił o tym, że będzie wbudowana druga alternatywna droga w korytarzu laczyńskim, gdzie tą pierwszą, starszą, przejmą nad nią kontrolę Azerbejdżan, a na drugą właśnie rosyjscy mirotworcy. I to rosyjscy mirotworcy mieli kontrolować przepływ i ruch w tym korytarzu laczyńskim na tej nowej alternatywnej drodze, a Azerbejdżan miał być zapewnieniem bezpieczeństwa w tym regionie. Tymczasem Azerbejdżan mówi, że nie, ponieważ cały Górski Karabach, no w ich przypadku Karabach używają
tak, nazwy. Tak, oczywiście.
Też nadmienię, że w ogóle Karabach też jest słowem też takim turkijskim, to jest w ogóle czarny ogród, żeby tak zwizualizować.
Czarny ogród.
Tak, czarny ogród dokładnie. No i tutaj mówi władze azerbejdżańskie, mówią tak, korytarz laczyński to jest nasz teren, to jest integralna część de jure Azerbejdżanu, nikt nie ma prawa nam mówić, co będziemy robić tak naprawdę na swoim terytorium, więc dlaczego ktokolwiek się oburza, że my na przykład teraz stawiamy tam punkty kontrolne.
No tak, zablokowany most. Tak. Jakiś czas temu zablokowano most, ale nie zrobili tego żołnierze czy jakieś bojówki paramilitarne, ale aktywiści ekologiczni.
Dokładnie. Najpierw, w cudzysłowie oczywiście, ekolodzy
no tak,
zmartwieni, tak, ekolodzy, no w cudzysłowie, zmartwieni degradacją środowiskową.
W tak zwanym czarnym ogrodzie.
Tak, tak, w czarnym ogrodzie ekolodzy powiedzieli, że no my jesteśmy bardzo zmartwieni sytuacją w tym przypadku ekologiczną Górskiego Karabachu, ponieważ Ormianie eksploatują zbyt silnie ten teren i wywożą surowce, między innymi też złoto i inne kruszce.
No właśnie, jakie tam są surowce? Skoro jesteśmy, proszę wybaczyć, drodzy państwo, wy też na pewno jesteście państwo ciekawi, o czym my mówimy. W jaki sposób Górski Karabach może być w ogóle samowystarczalny? No bo nazywamy Górski Karabach w nomenklaturze czymś w rodzaju quasi-państwa lub państwa de facto, mającego jakiś zalążek armii, sił bezpieczeństwa, no właśnie swój rząd, nawet stronę internetową ma tenże rząd. No, jak w ogóle wyjaśnić ten fenomen? To znaczy, czy są tam jakieś zasoby, które można eksploatować i na czym można zarabiać?
Myślę, że tak. Jeśli chodzi o ogólnie rejon ten też przygraniczny między Armenią a Azerbejdżanem, to ogólnie mamy tam złoża i srebra, złota, miedzi i molibdenu również. Więc to też nie jest tak, że tam molibden, nic nie
tak.
Ma. Tak, to tak, że nic tam nie ma. Natomiast nie ukrywajmy, jednak Górski Karabach jest też dotowany.
No
i tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie jest państwo, które jest całkowicie samowystarczalne, a tym bardziej w momencie, kiedy ten korytarz jest zamknięty, a Ormianie bojkotują po prostu korzystanie z przejść granicznych kontrolowanych przez Azerbejdżan, no to też upadają przedsiębiorstwa, no bo tam się używa na przykład waluty armeńskiej, czyli dramów. A w momencie, kiedy na przykład nie ma wymiany handlowej, no to no trudno jest tak naprawdę wiązać koniec.
Czyli biorąc pod uwagę rozwiązanie zaproponowane przy współsprawstwie, powiedziałbym, dla niektórych współudziale Rosji z 2020 roku, mamy ten korytarz laczyński, gdzie teoretycznie bardzo płynnie Armenia mogłaby kontaktować się ze swoją enklawą, ale oprócz tego nikt nie zabrania im korzystania z regularnych przejść granicznych, tak?
Dokładnie, tylko że oni nie chcą z tego kontrolować, ponieważ oni uważają, że tą kontrolę to powinni sprawować rosyjscy mirotworcy. No bo skoro wszystkie trzy strony się pod tym podpisały, no to może ustalajmy jednak, że pod czym się podpisaliśmy. Ale żeby nie było, że tutaj Azerbejdżan jest jakimś demonem i tylko on jakby nie ma racji ani nic, to on na przykład wychodzi z założenia, a oczywiście jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, to jednak jest potępiany Azerbejdżan za postawienie tych punktów granicznych. Natomiast on ma swoją też wersję. On mówi, że my musimy kontrolować ten teren, bo my nie wiemy, co jest wwożone w ogóle do Górskiego Karabachu. I strona azerbejdżańska uważa, że ciągle ta strona armeńska szmugluje jednak broń albo miny, od których dalej giną ludzie związani z Azerbejdżanem, właśnie między innymi żołnierze, bo ten teren jest bardzo zaminowany wokół Górskiego Karabachu i jestem ciekaw, ile lat będą to odminowywać.
No
i Azerbejdżan też uważa, że skoro my łamiemy punkt niby szósty, to Armenia łamie punkt dziewiąty układu. Bo punkt dziewiąty układu mówi o tym, że odblokowujemy wszystkie szlaki komunikacyjne na Kaukazie Południowym, a przecież Azerbejdżan nie może swobodnie jechać przez południową prowincję Siunik właśnie do Nachiczewanu.
Tak.
I Azerbejdżan mówi tak, dobrze, no to owszem, my chcemy odblokowania tych szlaków komunikacyjnych, ale jak na przykład Armenia mówi, że ona chce kontrolować ruch z Azerbejdżanu właściwego do Nachiczewanu swoimi drużnikami, no to przecież my możemy swoimi drużnikami w korytarzu laczyńskim sprawować tam kontrolę. Chyba, że wam nie pasuje, to nam wydzielcie w Siuniku korytarz eksterytorialny, tylko że to jest już naruszenie jednak integralności terytorialnej Armenii, na co się nie zgadza. I Armenia, i Iran, i Rosja, i świat zachodni, myślę też, świat zachodni, tak jak mówię, też potępił po prostu też te słupy graniczne i w ogóle te punkty kontrolne Azerbejdżanu, no bo skoro Ormianie nie chcą z tego korzystać, jest zacieśnianie tego kręgu, no to rodzi też kryzys humanitarny i sam świat zachodni też uważa, że oddala to proces podpisania porozumienia pokojowego, a nie przybliża go, jeśli robimy takie właśnie rzeczy jak ten punkt graniczny, ale Azerbejdżan wie jedno. Co z tego, że opinia publiczna powie, że nie jest okej, skoro opinia publiczna nic nie zrobiła przez te prawie 30 lat, żeby Azerbejdżan odzyskał w jakikolwiek sposób chociaż kilometr kwadratowy Karabachu. Musieli to zrobić na drodze militarnej, a te rozmowy nic nam nie dały, więc teraz to my chcemy zarządzać swoim rejonem, skoro nic nie zrobiliście wcześniej.
My mówimy, panie Macieju, o części Karabachu, definitywnie wcześniej tak zwanej okupowanej przez Armenię, ten obszar na południe od właściwego Górskiego Karabachu, prawda, który Azerbejdżan w wyniku tych działań 2020 roku przejął, prawda?
Tak, bo też należy pamiętać, że Górski Karabach nie kontrolował tylko, ta quasi republika nie kontrolowała tylko Republiki Górskiego Karabachu, no tylko ona kontrolowała też 7 okręgów wokół Górskiego Karabachu, co skończyło się niestety dla ludności azerbejdżańskiej tym, że praktycznie ponad 500 000 ludzi musiało opuścić swoje domy, bo zniszczono wiele ośrodków miejskich oraz wiejskich. Ludzie uciekali, bo się obawiali zemsty ze strony armeńskiej armii, ale również samych Ormian oraz ochotników wojskowych. Na przykład miasto Agdam zostało praktycznie doszczętnie zniszczone.
Miałem teraz... o to pytać, panie Macieju, ponieważ Lech Poznań w wakacje z zeszłego roku przegrał w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów z zespołem Karabach Agdam, który nie gra oczywiście w Agdam, bo możecie państwo sobie poprzez Google Earth zobaczyć, jak wygląda to miasto, jak wygląda stadion. Natomiast jedno jest pewne i mam wrażenie, że to też jeszcze bardziej komplikuje. Biorąc pod uwagę rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z początku lat 90., to te tereny, które dzisiaj, które w roku 2020 odbił Azerbejdżan, no tak naprawdę chyba się trochę mu należały, prawda?
No tak, no moim zdaniem, na przykład takim, no moim prywatnym, oczywiście może ktoś się nie zgodzić.
Oczywiście, że
no
może.
To tak naprawdę, no zabrano też właściwe tereny Azerbejdżanu, bo na przykład to, co teraz kontrolują Ormianie Karabasy, to był ten autonomiczny, ten Górny Karabach, ta autonomiczna republika w okresie jeszcze radzieckim. Tak. Więc tak naprawdę zajęto też tereny azerbejdżańskie i Azerbejdżan też jest zirytowany tym, że na przykład nie objęto w ogóle sankcjami jakimikolwiek, na przykład już nie mówiąc Republiki Armenii, ale przecież polityków związanych z Republiką Górskiego Karabachu. Przecież oni mogli jeździć normalnie za granicę. A czy tak samo, taki sam standard był wobec polityków Osetii Południowej albo na przykład Abchazji?
No
nie, no jednak tutaj mówimy o tym, że te tereny tak, no, są objęte, te osoby, na przykład sankcjami, ale na przykład politycy Górskiego Karabachu nie. Jednak no, jest tutaj ten problem.
Jest problem, że... i na pewno gdzieś argumenty znajdują się po obu stronach, patrząc na prawo międzynarodowe i to, co Rada Bezpieczeństwa w kilku swoich rezolucjach mówiła o tej sytuacji, to niewątpliwie po wielu latach Alijew, Republika Azerbejdżanu, dopomina się o swoje na drodze militarnej. To, drodzy państwo, co dzisiaj się dzieje w Karabachu, niewątpliwie wpływa na wciąż nieprzyjazne, by nie powiedzieć wrogie, stosunki pomiędzy dwoma narodami, państwami. Ja przyznam się państwu trochę prywatnie, bez nazwisk, jeden z moich studentów, mamy w Lublinie trochę studentów z Azerbejdżanu, w korespondencji konsekwentnie nazywał Armenię, rozpoczynając, pisał słowo Armenia, rozpoczynając z małej litery, interweniowałem, mam wrażenie, że moja interwencja na niewiele się zda, biorąc pod uwagę skalę emocji, która towarzyszy mówieniu o Armenii, o Karabachu i tej perspektywie azerbejdżańskiej. Obserwuje pan, panie Maczku, sytuację w tej części świata. Mamy Armenię jako państwo członkowskie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym razem z innymi 5. Taka organizacja, która w zasadzie jest przybudówką dla polityki bezpieczeństwa Rosji. No, moje pytanie. Armenia w systemie bezpieczeństwa w tym obszarze. Rosja, która jest sojusznikiem, no niby jest tym państwem, które daje mirotworców, natomiast no specjalnie nie pomogła Armenii w 2020 roku. Czy w Armenii daje się usłyszeć jakieś zgorzkniałe komentarze? Być może na scenie politycznej pojawiają się politycy, którzy mówią wyraźnie, my nie chcemy z Rosją, szukamy gdzie indziej sojuszników, nic nam to nie daje, przegrywamy. Jak to wygląda, biorąc pod uwagę lekcje 2020 roku, a także Ukrainę i wojnę Rosji przeciwko Ukrainie?
A jeśli chodzi o tę kwestię, to tak, nikt tak wprost nie powie, w Armenii, przynajmniej w oficjalnych kanałach dyplomatycznych, że my na przykład dopuszczamy Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ponieważ nie ma żadnej alternatywy. nawet jeśli Rosja nie pomogła we wrześniu 2022 roku, no to kto ma być gwarantem bezpieczeństwa dla Armenii? Mhm. Jeśli Rosja pilnuje granic jednak z Turcją, ma też swoje kontyngenty w Siuniku, ma też przy granicy z Azerbejdżanem, ma też rosyjskich mirotwórców, bo też podkreślmy, na przykład tam Rosja nie musiała w ogóle pomagać, Karabach jest terenem Azerbejdżanu, nie doszło do naruszenia integralności terytorialnej Armenii w 2020 roku, a mimo to wysłali mirotwórców. Mhm. Wiadomo, że dla swoich oczywiście konotacji.
Tak.
Ale jeśli chodzi o polityków, którzy myślę, że mówią otwarcie o zerwaniu z Rosją, ale nie są zbyt istotni, bym powiedział, na scenie politycznej, ponieważ ja śledzę na przykład też te sondaże i te raporty, jeśli chodzi o kwestie właśnie nastrojów społecznych, to ja bym tutaj się odwołał do jednego weterana wojny karabaskiej, aha, który również siedział w areszcie i nawet w jego imieniu, że był w areszcie, to nawet jego przyjaciele z wojska okupowali posterunek policji w Erywaniu, to będzie to Zhiraj Sefilian. I Zhiraj Sefilian jest bardzo ważną postacią dla samego ruchu też niepodległościowego i wolnej Armenii, dlatego że Sefilian walczył nie dość, że już w okresie wojny libańskiej, tam szlify zdobywał w tym przypadku te militarne, ale on był bardzo ważny, jeśli chodzi o zdobycie na przykład Szuszy samego, tak, jest jednym z tych właśnie istotnych weteranów i też ten dzień zwycięstwa, ten 8 maja, to też jest związany w Armenii ze zdobyciem właśnie miasta Szuszy, z którego Azerbejdżanie ostrzeliwywali po prostu ze wzgórza Stepanakert i przerwano wtedy ten łańcuch oblężenia tej stolicy ormiańskiej. Sefilian też uczestniczył w zdobyciu Agdamu, o którym wspominaliśmy i Sefilian obecnie jest jednym z liderów ruchu, to jest sojusz, o ile pamiętam, Narodowy Sojusz Demokratyczny. I ja miałem okazję właśnie, ja byłem we wrześniu właśnie w Armenii, w momencie, kiedy właśnie był ostrzał tej granicy przez Azerbejdżan. I będąc potem w Erywaniu, ja widziałem, że jakieś środowisko polityczne, i to było właśnie Sefiliana, które ma na swoich sztandarach tego legendarnego Herosa Hayka, oni mieli właśnie swoje demonstracje antyrosyjskie. W momencie też, kiedy Nancy Pelosi przybyła do Armenii. Aha. I tam było bardzo ważne to, że tam były właśnie hasła, żeby odciąć się zupełnie od Rosji. Natomiast bardzo ciekawe były flagi, jakie były na tych demonstracjach też antyrosyjskich, bo były flagi amerykańskie, francuskie, indyjskie, to ciekawe, bo teraz coraz lepszym partnerem jest, Indie są silnym partnerem pod względem wojskowym Armenii i bardzo duże zakupy są z Indii. I również były flagi Iranu. Ale były też flagi Gruzji. I Sefilian jest osobą, która jest prozachodnia, ale też jest takim armeńskim nacjonalistą. Natomiast z tego, co widziałem w badaniach opinii publicznej, w okolicach błędu statystycznego poparcie. Ostatnio Sefiliana też ja śledzę sobie go, bo on wrzuca trochę rzeczy też w social media i on na przykład ostatnio miał taką podróż do diaspory ormiańskiej. Może tam szuka jakiegoś wsparcia.
No to jest potęga, prawda, biorąc pod uwagę migrację, eksodus Ormian ciemiężonych w tej części świata, między innymi przez Turków, diaspora Ormian jest fenomenem społecznym, może nie na dzisiaj to temat, natomiast z pewnością i we Francji, i w wielu innych państwach, w Stanach Zjednoczonych także przecież dużo tych nazwisk kończących się na Jan. Czyli to raczej jest ta wizja pewnego dryfu i odcięcia w granicach błędu statystycznego, tak?
Tak, jeśli chodzi o partie polityczne, bo ja myślę, że nieoficjalnie na przykład Paszynian, on nie kocha Rosji. Mhm. On, jak była ta jego też rewolucja w 2018 roku, to on szedł ze sztandarami odcięcia się od Rosji. Potem co zrobił Paszynian? Pierwsza wizyta zagraniczna, nie liczę karabaski, bo dla niego to pewnie nie była wizyta zagraniczna w Karabachu.
A jest w tradycji, panie Maczku, pytam z ciekawości, czy jest w tradycji premierów Armenii ta pierwsza, powiedzmy, wycieczka właśnie do Górskiego Karabachu?
Tak, bardzo często właśnie tam też odwiedzam, bardzo często, o ile pamiętam, nie jestem teraz pewny, ale sam Paszynian na pewno też to zrobił z tego względu, żeby podkreślić właśnie to, że interesy Ormian Karabaskich nie są zagrożone i nawet to, w jaki sposób on przecież zapuścił tą brodę, to moim zdaniem to może nawiązywać do Monte Melkoniana, czyli jednego też z weteranów po prostu wojny tej w Górskim Karabachu, który tam zginął, on też walczył w Libanie, on był też z diaspory w ogóle Monte Melkonian. Ale co do jeszcze wracając samych Ormian, bo im oddam głos. Oni, jeśli chodzi na przykład o nastroje społeczne względem Rosji, tak jak patrząc na badania sprzed wojny II Karabaskiej, to oni na przykład uważali, że na przykład Rosja jest takim gwarantem ponad 90%. Takie nastawienie do Rosji było pozytywne w tym względzie, że oni są gwarantem pewnego bezpieczeństwa. Teraz sympatie i to, czy na ile Rosja jest partnerem istotnym dla Armenii, skruszyło się, bo te nastroje społeczne są wyrównane, mniej więcej 50-50, jeśli chodzi o to, na ile jeszcze Rosja w ogóle odgrywa rolę, i tak naprawdę są też środowiska, które mówią też mocniej o Rosji. I ja myślę, że na przykład opozycja w stosunku do Nikola Paszyniana, która jest związana właśnie z klanem karabaskim, tymi byłymi politykami, jak Robert Koczarian, on wprost nie powie, że uwielbiam Rosję. Albo Serge Sargsyan, ale to są ludzie, którzy mają związki do dzisiaj, czy z oligarchami rosyjskimi, czy z władzą też rosyjską, i też Rosja pilnowa, żeby im się krzywda nie stała po tym, jak Paszynian zdobył władzę. Więc są też środowiska, nawet mówię te prorosyjskie, ale bardziej związane takie oligarchiczne w tym przypadku, natomiast nastroje społeczne są takie, że nie ma zbyt silnej partii politycznej, która by powiedziała, zrywamy całkowicie z Rosją, bo ludzie są też świadomi, że Rosja jest ważna ekonomicznie dla Armenii, nawet jeśli to im się nie podoba. Natomiast no, popierają na przykład Nikola Paszyniana, bo nie ma alternatywy. No, bo
nie ma realnej alternatywy, czyli tak trochę Rosja dla Armenii, przygotowując się do tego programu, to jest jakiś rodzaj gwarancji, no nie ma lepszej, czyli pewnego rodzaju siły, ale jednocześnie są to sidła, w które wpadła Armenia i nie do końca może się z nich uwolnić. Ostatnie moje pytanie, panie Macieju. Armenia wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jak w przekazie publicznym formułowane są wiadomości, wieści z frontu? Czy to jest rodzaj jednak jednej wielkiej cenzury? Czy da się tam też doszukać w miarę obiektywnych informacji? Czy Ormianie mają problem z Rosją, która dewastuje Ukrainę i morduje Ukraińców?
Myślę, że tak, ale tego na przykład nie widać o wiele mocniej niż w sąsiedniej Gruzji. W sąsiedniej Gruzji bardziej to widać, te nastroje antyrosyjskie w kontekście właśnie inwazji na Ukrainę. Nie mówię jakby w sensie w kontekście społeczeństwa rosyjskiego, a bardziej bym powiedział w kontekście samej inwazji. Jeśli chodzi o władzę, to myślę, że one bardziej, jeśli chodzi też o przekaz medialny, koncentrują się mimo wszystko na kwestii karabaskiej. To jest dla nich najważniejsze. A niestety lub stety, zależy dla kogo, czy Azerbejdżan czy Armenii, tam dalsze są eskalacje, coraz mocniejsze. I no, sami Armeńczycy, którzy są na wojnie praktycznie 30 lat, oni też mają swoje zmartwienia. Natomiast ja widziałem takie małe gesty solidarności, na przykład ciekawostka, jak patrzyłem kiedyś w Erywanie, jak byłem tak zwany ich jak dojadę, no to tam na przykład było hasło, na przykład po rosyjsku i po angielsku i po ukraińsku, na przykład jesteśmy za Ukrainą, sprzeciwiam się Putinowi.
Biorąc pod uwagę wpisy, tak? Wpisy gdzieś na ulicach, tak?
Tak, znaczy powiem tak, nie widziałem aż tak otwarcie, aż zbyt dużo na przykład flag ukraińskich. Praktycznie nie pamiętam, żebym widział, szczerze. Najwięcej to ja widziałem, szczerze, było kilka flag rosyjskich niedaleko ambasady i tego placu Moskiewskiego, a było też oczywiście bardzo dużo amerykańskich, jak była Nancy Pelosi.
Drodzy
ale
państwo,
ludzie tak otwarcie nie mówią.
Na
tak
otwarcie nie mówią, mogą oczywiście myśleć, ale zostawiają to dla swoich w swoim prywatnym sumieniu, to jakie jest ich nastawienie, natomiast nie czarujmy się. Drodzy państwo, koszula bliższa ciału, Karabach jest ważny, ważne jest przetrwanie w tym trudnym sąsiedztwie bez arki, która odpłynęła. Arcyciekawa rozmowa, drodzy państwo, musimy kończyć, ale będzie jeszcze okazja, żeby wracać do rozmowy z panem Maciejem Musiałem, za którą bardzo dziękuję.
Również bardzo dziękuję słuchaczom, ponieważ, i życzę dobrego wieczoru.
Tak, ponieważ Kaukaz jest dużo, dużo szerszy. Drodzy państwo, od historii, genezy Armenii, trochę o Araracie, o herbie, biorąc pod uwagę heraldykę, no i wreszcie Karabach, miejsce Karabachu w kulturze, ale także polityce. To, że Armenia nie do końca ma alternatywy, biorąc pod uwagę to, że Rosja daje tyle, ile daje, ale nie za bardzo wiadomo, co można byłoby uzyskać od innych graczy. Będziemy wracać do tematów kaukaskich. Tymczasem życzę państwu dobrej nocy, a Piotrowi Królowi dziękuję za pomoc techniczną. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.